Sponsorem audycji Kierunek Tokio i serwisu kieruneoktokio.pl jest PKN Orlen. Kierunek Tokio!
Kamil Gapiński, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Kierunek Tokio, w którym często rozmawiamy ze sportowcami występującymi na Igrzyskach Olimpijskich. I muszę się tutaj przyznać, że mam szczęście do wyjątkowych kobiet, ponieważ w zeszłym tygodniu gościłem niezwykle inspirującą szpadzistkę, Magdę Piekarską-Twardochel, dziewczynę, która pokonała nowotwór i która walczy o to, żeby w turnieju drużynowym na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio sięgnąć po medal. A teraz przed wami, moi drodzy, kolejna osoba, która niewątpliwie o medal w Tokio będzie walczyć, ale która ma też na swoim koncie dwa olimpijskie krążki, oba srebrne. Maja Włoszczowska jest z nami. Witam cię bardzo serdecznie.
Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Witam i od razu o zdrowie pytam, no bo to jest tutaj, wydaje mi się, kluczowe. Zdrowie fizyczne, ale też takie zdrowie psychiczne, ponieważ umówmy się, to są ciężkie czasy dla sportowców, szczególnie kiedy wiele startów jest odwoływanych. Jak się pani czuje fizycznie, jak się pani czuje w ostatnich tygodniach psychicznie?
Dzięki wielkie. Najważniejsze, że fizyczne zdrowie absolutnie dopisuje. Udało mi się z jakimś cudem uniknąć całkowicie póki co zakażenia koronawirusem i robię wszystko, co w mojej mocy, żeby tak zostało. Więc w tym roku postanowiłam uniknąć podróży, które zawsze to ryzyko jakieś... Na to ryzyko nas wystawiają, więc większość czasu tego przygotowawczego spędzam w Hiszpanii, gdzie też jestem teraz. Nie ukrywam, że za domem tęsknię i taki lekki homesick mi się włącza co chwilę. I oczywiście chciałabym, żeby sytuacja była inna, ale najważniejsze, że właśnie to zdrowie jest i to jest mój ostatni sezon, więc postanowiłam zacisnąć zęby i absolutnie dać siebie tutaj wszystko, więc motywacja do tego jest. Owszem, starty są odwoływane, natomiast ubiegły sezon już pozwolił nam się w jakimś stopniu do tego przyzwyczaić i po prostu trzeba być przygotowanym na zmiany planów, być w tych przygotowaniach elastycznym.
Pani Majo, muszę zapytać o jedną rzecz, bo powiedziała pani ostatni sezon, ale kilka miesięcy temu na Netflixie był popularny, pewnie pani kojarzy, taki serial dokumentalny Last Dance, Chicago Bulls, Michael Jordan i ten niesamowity finał z Utah Jazz, kiedy udało im się sięgnąć po tytuł. I choć Michael Jordan zapowiedział, że to już jest koniec, to wrócił potem do gry w barwach Washington Wizards. Chyba teraz będzie jasne, o co chcę zapytać, szczególnie, że... Przecież, sama pani mówiła to w jednym z wywiadów, kolarstwo górskie to jest taka dyscyplina sportu, gdzie można wygrywać będąc już dojrzałym sportowcem. Przecież u was miała dziewczyna 45 lat, jeżeli pamiętam dobrze, wygrywając zawody Pucharu Świata.
Tak, tak, jasne, zgadza się. Mowa o Gurnicie Dale, czyli Norweszce, która zresztą wygrała między innymi Igrzyska Olimpijskie w Atenach. Mhm. Wszystko się zgadza, natomiast tutaj też jest istotny bardzo staż. Ja w tej chwili właśnie jestem w Sierra Nevada na zgrupowaniu wysokogórskim i tak jak przyjechaliśmy tutaj, zastanawiałam się, kiedy ja tutaj byłam po raz pierwszy. No i jak policzyłam, to 21 lat temu.
Ulala.
Pierwszy raz w Sierra Nevada, a treningi oczywiście zaczęły jeszcze wcześniej, więc już ten staż mam naprawdę duży. I ja nie mówię, kolarstwo górskie jest cudowne, ja zamierzam jeździć na rowerze zawsze, to jest już w ogóle nieodłączny element mojego życia i absolutnie bez kolarstwa górskiego nie wyobrażam sobie funkcjonowania, natomiast niekoniecznie trzeba to robić na takim poziomie, który jednak wiąże się z licznymi wyrzeczeniami, ciągłym byciem poza domem, oczywiście dużym reżimem treningowym, dużym wysiłkiem, wieczną dietą, tych dużych, różnych wyrzeczeń jest tyle, że tak no po tych 25 latach jednak człowiek zaczyna myśleć, że albo żeby czegoś jeszcze spróbował. Ja cały czas uwielbiam
popuścić pasa troszeczkę.
Sposób na życie. Uwielbiam ten sposób na życie, uwielbiam środowisko, które mam przyjemność poznać, aczkolwiek też i no niestety, ale sporo moich, tych najlepszych znajomych z tego mojego środowiska już dawno kariery pokończyło. Natomiast nie wyobrażałam sobie, żebym miała skończyć swoją przygodę z zawodowym sportem innym sezonem niż ten olimpijski, dlatego tak naprawdę za sprawą koronawirusa ścigam się ten sezon dłużej, ponieważ tak kończyłabym pewnie w ubiegłym sezonie.
Tak, rok ekstra tutaj pani się trafił. Jak wygląda ta trasa olimpijska w Tokio? Czy to jest trasa, która Maji Włoszczowskiej odpowiada, czy nie odpowiada, bo pewnie jakiś rekonesans był, więc warto o nią zapytać.
Tak, byliśmy w Tokio pod koniec 2019 roku, odbywał się tam wyścig. Trasa jest bardzo ciekawa, to na pewno, przepiękna. Jest budowana praktycznie w 100% z minimalnym wykorzystaniem naturalnie występujących elementów. Natomiast no, na pewno bardzo, bardzo przyłożyli się organizatorzy do tego i będzie ona spektakularna. Może, jeżeli chodzi o moje predyspozycje, trochę mi tam brakuje długiego podjazdu, natomiast no, po to był rekonesans i wiemy w tej chwili dokładnie, jak trzeba się do tych igrzysk przygotowywać, co będzie potrzebne i no, miejmy nadzieję, że te drobne modyfikacje w treningu sprawią, że ta trasa będzie mi jak najbardziej leżała. Podoba mi się, a to jest najważniejsze. No, jest bardzo dużo takich niebezpiecznych wręcz zjazdów po dużych głazach, które na początku straszą, ale no, z nimi też zdążyliśmy się zaprzyjaźnić i wierzę, że będą mi widzów sprzyjały.
Mm-hmm. Czy z pani stażem i z pani osiągnięciami, kiedy człowiek podejmuje decyzję o tym, żeby jechać na kolejne już igrzyska olimpijskie, w pani przypadku, jak szybko liczę, czwarte, to jest tak, że się jedzie z myślą, że tylko medal się liczy i w ogóle nic innego nie wchodzi w grę i człowiek tak sobie trochę projektuje to, że musi ten medal zdobyć. Trochę jak Adam Kszczot, z którym miałem przyjemność niedawno rozmawiać, i Adam, jak jest w formie, to się raczej nie bawi w wielką dyplomację, tylko po prostu mówi, że jestem mocny i wiem, że mogę po ten medal sięgnąć. U pani jest podobnie, czy jednak wygląda to trochę inaczej?
Szczerze, to w Rio de Janeiro rozprawdziła mi się metoda taka, aby w ogóle nie myśleć o medalu, w ogóle nie myśleć o wyniku, tylko po prostu myśleć o tym, żeby dać siebie absolutnie wszystko, żeby przygotować siebie w najlepszy możliwy sposób i być w tej optymalnej dyspozycji na ten najważniejszy dzień, ponieważ no tak naprawdę no to tylko na to mamy wpływ, tak? A nie mamy wpływu na to, co robi konkurencja, na to, jakie nowe talenty się pojawiają, a tych jest bardzo dużo. Naprawdę ta stawka w przeciągu ostatnich lat niesamowicie zgęstniała, wyrównała się, pojawiło się też mnóstwo młodych dziewczyn, które też na rowerach zaczynały wcześniej jeździć, więc są fenomenalne technicznie, w związku z czym ja też coraz więcej ćwiczę w terenie, aby dotrzymać kroku młodzieży. No i to, co mówię, no ja dam z siebie absolutnie wszystko i wierzę w to, że to moje wszystko wystarczy na sięgnięcie po medal, natomiast myślenie o medalu, pamiętam, że już na moich pierwszych igrzyskach w Atenach bardzo mnie wypaliło. Ja wtedy tydzień przed startem wręcz, no aż byłam bliska płaczu z paniki, co to będzie, jeżeli mi się tego medalu nie uda zdobyć, więc to jest zdecydowanie niepotrzebne nakładanie sobie stresu, który może wpływać destrukcyjnie, przynajmniej w moim przypadku. Być może są sportowcy, na których to działa dobrze, tak jak Ada.
Chciałem tak właśnie przejść po tych igrzyskach olimpijskich i rozpocząć od Aten. Jedzie na nie młoda 21-letnia dziewczyna i co? I właśnie jest taki duży stres związany z tym, że to impreza czterolecia, czy jest bardziej ekscytacja, że mogę się pokazać światu? Jak to wyglądało? Przypomnę, że Maja Woszczowska skończyła igrzyska w Atenach na miejscu numer 6.
Tak, najpierw była absolutnie ekscytacja. Można powiedzieć, że te igrzyska trochę dla mnie wyszły z zaskoczenia. Rok wcześniej ja zupełnie nie spodziewałam się, że w ogóle będę mogła na nie pojechać, a to dopiero walczyć o medal. Tymczasem wówczas udało nam się zakwalifikować aż 3 dziewczyny na ten start w Atenach. I byłam tam w towarzystwie Magdy Sadłowskiej i Ani Szafraniec, więc naprawdę silną taką. No i ekscytacja była niesamowicie duża, absolutnie tylko i wyłącznie optymizm, do momentu, kiedy kilka tygodni przed igrzyskami zdobyłam srebrny medal Mistrzostw Europy, który to medal strasznie rozbudził oczekiwania właśnie w stosunku do mojej osoby. Oczekiwania, na które ja wtedy zupełnie nie byłam przygotowana, ponieważ tak naprawdę ten medal Mistrzostw Europy był moim pierwszym takim dużym osiągnięciem w kategorii elit. Wcześniej, owszem, w kategoriach juniorskich sięgałam po medale, ale to jest zupełnie co innego. A na Pucharach Świata wcale tak regularnie blisko podium się nie kręciłam, w związku z czym no, te oczekiwania medalowe były wówczas dość na wyrost. A tymczasem media porównywały mnie do legendarnej norweskiej Gunnrid Dale, o której już wspominaliśmy. Wówczas ona była absolutnie numerem jeden i tu układał resztę stawki o dobre kilka minut na dwugodzinnym wyścigu, bo wówczas te nasze wyścigi były trochę dłuższe. No i to mnie trochę, tak jak mówiłam, właśnie spaliło. Na szczęście już przed samym startem udało mi się rozluźnić, to w dużej mierze za sprawą ekipy, która ze mną była, masażysty Mariusza Reisera, który potrafił świetną atmosferę wprowadzić i właśnie pomagał odsunąć ten stres. Już sam wyścig wspominam bardzo dobrze, choć był piekielnie oczywiście ciężki. No najważniejsze, że po zawodach absolutnie nie miałam żadnego niedosytu, wyrzutów, że coś można było zrobić więcej. Byłam zadowolona z tego miejsca i cieszę się, że media wtedy też bynajmniej nie były rozczarowane tym brakiem medalu, a to szóste miejsce doceniły jednak jako świetny start młodej zawodniczki.
Cztery lata później, co ciągle młoda, ale już dużo bardziej otrzaskana na tym wysokim poziomie zawodniczka jedzie do Pekinu. Pekinu, który może się kojarzyć polskim sportowcom różnie, kibicom, bo na pewno kojarzy się z jednej strony z olbrzymią klęską sportów zespołowych, bo tam mieliśmy taki jeden straszny dzień, kiedy odpadli piłkarze ręczni i siatkarze jedni po drugich, no ale też właśnie Pekinu, w którym udawało się sięgnąć po medale w sportach indywidualnych. Jednym z tych był medal srebrny. Jakby pani mogła ten wyścig przypomnieć?
Tak, z naszej perspektywy, w ogóle sportowców, nie wiem, czy tylko i wyłącznie sportów indywidualnych, ale przede wszystkim najbardziej, Chiny kojarzą się przede wszystkim z nagłym, dużym wysypem chińskich zawodników. U nas też dwie Chinki rok przed igrzyskami pojawiły się w kolarstwie górskim i no były na niesamowicie wysokim poziomie. My się tutaj baliśmy, że to one zawładną w ogóle podium w Pekinie. Natomiast jednak igrzyska rządziły się swoimi prawami. Okazało się, że owszem, one tam próbowały, ale nie były w stanie powalczyć o podium. Tymczasem ja walczyłam z moimi długoletnimi rywalkami, Sabiną Szpic, Iriną Kalentyjewą, Kathleen Pendrell, o miejsce na podium. Pamiętam, że wtedy na tych igrzyskach już byłam taka naprawdę bardzo skupiona. Wówczas w ogóle nie myślałam o tym, że jadę na igrzyska, jest to wspaniała wioska olimpijska, możliwość poznania tylu takiej ilości fantastycznych sportowców. Ja byłam absolutnie wtedy skupiona na swoim zadaniu, chodziłam takim własnym korytarzem, wszędzie nie zwracając uwagi na to, co się dzieje dookoła. Pamiętam, że wtedy troszeczkę też media mnie stresowały, gdyż przylatując do Pekinu, ja przyleciałam już w drugiej połowie igrzysk i zostałam przywitana pytaniem, czy przerwę wreszcie złą pasę polskich sportowców, bo mamy same czwarte miejsca. Jak ja usłyszałam, że czwarte miejsce na igrzyskach jest tą złą pasą, porażką, no to troszkę mnie to przeraziło, ale na szczęście tylko troszkę, bo jak tylko dotarłam do wioski olimpijskiej, to akurat Leszek Blanik zdobył złoty medal na świetlicy w wiosce olimpijskiej. Wszyscy odśpiewaliśmy razem hymn narodowy i to jednak dodało mi takiego dużego kopa na starcie. Mieszkałam na piętrze z Szymkiem Kołeckim, który też był wtedy taki bardzo, bardzo mocno zmotywowany i to wszystko dodało mi na pewno kopa, który się potem przydał na wyścigu. Duże wsparcie też miałam ze strony towarzyszących mi Marka Galińskiego, Oli Dawidowicz, tych zawodników, którzy też startowali w Pekinie. No i taka ciekawostka, Pekin to był jedyny wyścig w mojej karierze, przepraszam, drugi. Dwa wyścigi w mojej karierze były przesunięte. W Pekinie start został przesunięty o jeden dzień. To było dla nas w ogóle niespotykanym zdarzeniem. Nigdy takie rzeczy się nie dzieją. Tymczasem spadł wówczas deszcz. Okazało się, że część trasy jest nieprzejezdna z powodu dużego błota i organizatorzy zdecydowali się na przesunięcie startu. Na początku myślałam, że to prima aprilis, ale to też o dziwo, no zazwyczaj takie informacje trochę jednak nas wybijają z rytmu, powodują panikę, ponieważ wiadomo, że nasz program treningów, tak, przygotowań jest podporządkowany pod jeden konkretny dzień, a to tymczasem dzień został zmieniony, godzina startu została zmieniona, natomiast na szczęście moje nastawienie nie zostało zmienione i dużo szczęścia na tym wyścigu miałam, także zakończyło się to srebrnym medalem. No i potem byłam mocno, mocno oszołomiona. Przyznam, że długo nie zdawałam sobie sprawy w ogóle, z czym ten medal się wiąże i dopiero po po wielu dniach, tygodniach do mnie zaczęło docierać, no, jak duży wpływ to ma tak naprawdę na całe moje życie.
Potem był nieszczęsny Londyn, moi drodzy, mówię nieszczęsny, ponieważ wydawało się, że Maja Włoszczowska jest w znakomitej formie, a właściwie była w znakomitej formie i każdy liczył, że to będzie ten prime jej kariery i że uda się pobić wynik z Pekinu. No i niestety przyszło najgorsze, co mogło, czyli kontuzja we włoskim Livigno podczas zgrupowania. Maja Włoszczowska uszkodziła sobie wtedy staw skokowy i złamała kość śródstopia. Ja przytoczę pani cytat z tamtych czasów. Niestety, złamanie to różnica. Moje przyjemne nie było, staw skokowy miałam w stanie tragicznym, dwie kości złamane, wszystkie więzadła pozrywane. No brzmi to strasznie, powiedziałbym, z dwóch perspektyw. Z pierwszej, no bo dla psychiki człowieka, który się przygotowuje kilka lat do najważniejszej imprezy i ona zostaje mu odebrana, no a z drugiej, bo powrót po czymś takim, no to są pewnie żmudne setki godzin rehabilitacji.
Owszem, powrót nie był łatwy, ponieważ na przykład po złamaniu obojczyka tak naprawdę tydzień później już kolarze mogą wsiąść na rower i sobie spokojnie kręcić. Tutaj staw skokowy jest dużo trudniejszy. Oczywiście najpierw 6 tygodni w gipsie, później w ogóle stopniowe rozruszanie tej stopy, bo ona się kompletnie nie ruszała po zdjęciu gipsu. Natomiast o tym wtedy zupełnie nie myślałam oczywiście, bo nie żyłam tym, co będzie w następnym sezonie, żyłam tym, co miało być raptem za tydzień, bo ten upadek podczas treningu miał miejsce dokładnie tydzień przed rozpoczęciem Igrzysk Olimpijskich, 3 tygodnie przed moim planowanym startem. No i największy ból był oczywiście taki, że ja faktycznie tam byłam wtedy w fenomenalnej, wręcz życiowej formie i Londyn mógł być tymi igrzyskami, na których powalczyłabym o złoto. A miałam wówczas ze sobą fantastyczną ekipę, która pomagała mi na każdym kroku. Mam tu na myśli świętej pamięci trenera Marka Galińskiego, Mariusza Reisera, fizjoterapeuta, który wiele lat ze mną pracował, i Huberta Grzebinoga, mechanika. I oni no, pracowali na ten mój medal tak samo ciężko jak ja i tymczasem niestety, ale do Londynu pojechać nie mogłam i to było dla mnie bardzo, bardzo trudne psychicznie.
Trzeba było to pani Maju przepracować z psychologiem sportu, czy nie korzystała pani z niego?
Nie. Przyznam, że rzadko kiedy współpracowałam z psychologami i jakieś drobne takie incydenty owszem miałam, natomiast dla mnie zawsze absolutnie największym wsparciem jest ta moja najbliższa ekipa, która jednak cały czas ze mną podróżuje i mnie bardzo dobrze zna, oraz moja mama i mój partner Przemek Zawada. Są osoby bardzo trzeźwo stąpające po ziemi, dla których czarne jest czarne, białe jest białe i potrafią różne rzeczy dobrze przetłumaczyć i przede wszystkim wspierać w takim trudnym momencie.
Taki ładny cytat o mamie znalazłem. Mama wpłynęła nie tylko na moją karierę, ale na całe moje jestestwo, na to, kim jestem, jakie mam wartości. Jest osobą, która wysoko stawia sobie poprzeczkę i innym i chyba to po niej odziedziczyłam. Gdy pojawia się problem, nie siada, nie płacze, nie rozczula się, tylko natychmiast szuka rozwiązania.
Taka dokładnie jest. Ja mam nadzieję, że wszystkie dobre cechy po niej odziedziczyłam, ale chyba aż tak dobrze to nie jest. Natomiast staram się w swoje życie wplatać jak najwięcej. I tak samo było wówczas po Londynie. No, stało się stało. No oczywiście swoje odpłakałam, nie mówię, że nie. Natomiast stosunkowo szybko, można powiedzieć, stanęłam na nogi w tym bardziej przenośnym znaczeniu psychicznym, bo na te prawdziwe nogi trochę dłużej. Natomiast no szybko wróciłam do siebie, zabrałam się za rehabilitację. Ten powrót był żmudny, był długi, ale ta ciężka praca dała efekty, ponieważ następny sezon był tak naprawdę jednym z najlepszych w całej mojej karierze. Ale tak jak mówię, tutaj przede wszystkim wsparcie ekipy, wówczas mojego sponsora firmy CCC, pana Dariusza Miłka, także Polskiego Związku Kolarskiego, no to wszystkie osoby dookoła mnie bardzo, bardzo dużo mi dały i nikt jakby nie podkreślał tego, jak szkoda, że mnie w Londynie nie ma, tylko absolutnie dawali mi pełne wsparcie i trzymali kciuki, żebym jak najszybciej wróciła do dyspozycji.
4 lata później udało się powtórzyć sukces z Pekinu, znowu sięgnąć po srebrny medal. Też bym poprosił o przypomnienie tego wyścigu i taką analizę, czy patrząc z perspektywy lat na oba starty, mówię o Brazylii i Chinach, to bardziej ma pani poczucie, że wygrała srebra, czy przegrała złoto? Złota.
Ja uważam, że w przypadku Igrzysk Olimpijskich zdecydowanie tylko i wyłącznie o wygranych możemy mówić. To jest jednak wyścig trochę loteryjny, 1 na 4 lata. W przypadku kolarstwa górskiego mamy tutaj mnóstwo jeszcze czynników takich losowych, które mają na to wpływ, czyli jakieś spięcie z innymi zawodnikami na starcie, defekt roweru, upadek na trasie. Jest taka masa rzeczy, które się może wydarzyć, że jeżeli w tym jednym wyścigu czterolecia dojeżdżamy na pozycji medalowej, to jest absolutnie wielki sukces. I w Rio zupełnie nie miałam poczucia, że przegrałam. Poza tym przede wszystkim to, o czym mówiłam wcześniej, stając na starcie, myślałam o tym, żeby po prostu pojechać jak najlepszy swój wyścig. I tak pojechałam. Więcej nie byłam w stanie zrobić. Po prostu Szwedka Jenny Risvedt była tygodnia mocniejsza ode mnie i musiałam to zaakceptować. Natomiast ja pojechałam absolutnie bezbłędnie. Byłam w znakomitej formie wówczas. Przygotowania bardzo fajnie nam się ułożyły. Ja byłam w Kolumbii, która okazała się strzałem w dziesiątkę, mając ze sobą znów fantastyczny zespół. Niestety nie było już z nami Marka Galińskiego, który zginął w wypadku samochodowym 2 lata wcześniej, ale właśnie byłam pod opieką jego przyjaciela Michała Krawczyka, który był moim trenerem. Miałam znów wspaniałego mechanika Huberta za sobą, Madię Zamolską jako fizjoterapeutkę, która trenowała razem ze mną w ogóle do tych igrzysk i chyba była w lepszej formie niż kiedyś, jak się sama ścigała, więc to było też niesamowite. I doktor Piotrek Kosielski, który w sprint życia tuż przed startem zaliczył, kiedy stwierdziłam, że jednak muszę zmienić szybki w okularach i powiedz mi, żebym zdążyła je wymienić. No tak dużo różnych drobnych akcji było, które oczywiście gdzieś w pamięci zasiadają. Przede wszystkim o te igrzyska bardzo tak pozytywnie, optymistycznie pod względem atmosfery w całej drużynie pamiętam i też jak zdobyłam medal srebrny, też no, czuliśmy wszyscy, że to jest wspólnie zdobyty srebrny medal i cała ekipa fruwała. O, jeszcze zapomniałam dodać o Arku Perinie, który też ze mną był w Rio i pomagał mi na pewno raz w aspekcie technicznym, to jest mój trener od techniki, ale też i w takim psychicznym, aby się do startu odpowiednio zmotywować, ale i rozluźnić. No i wszystko zagrało, więc to absolutnie był wielki sukces i dla mnie osobiście najważniejszy wynik w całej mojej karierze.
Karierze, w której naprawdę nie brakowało spektakularnych startów. Ja bym prosił, żeby opowiedziała pani troszkę więcej o wyścigu Cape Epic, bo akurat mój znajomy, dobry triatlonista, który startuje w Polsce na różnych dystansach, włącznie z Ironmanem, miał okazję tam także wystąpić. Jakby ja już o tym wyścigu sporo wiem, natomiast nie każdy musi ten wyścig znać i wiedzieć, że wzięła pani udział w czymś naprawdę legendarnym.
Tak, to jest ciekawe, że Cape Epic jest absolutnie wielkim, słynnym wyścigiem na całym świecie. Faktycznie w Polsce mało kto o nim wie.
No właśnie, niestety.
W kolarstwie górskim to jest takie Tour de France. To prawda, krócej my się nie ścigamy tam 3 tygodnie, ale 8 dni, ale to jest ściganie dzień w dzień. Około 5-6 godzin każdego etapu i to jest jazda w terenie, która jednak różni się od tej jazdy szosowej. Tam nie można się schować w peletonie, tylko tak naprawdę jedzie się cały czas na maksimum swoich możliwości. Na zjazdach też tego odpoczynku nie ma, ponieważ zjazdy są techniczne, wymagające. No i to jest na pewno taki test wytrzymałości organizmu, wytrzymałości kolarzy, to istotne. Jedzie się tam wyścig parami, to jest w pewnym sensie niesamowite przeżycie, ponieważ każdy gdzieś ma kryzysy w trakcie tych zawodów i bardzo jest istotne to, żeby w parze się nawzajem wspierać. No a druga rzecz, jest bardzo ograniczone wsparcie ekip technicznych i w przypadku defektu najczęściej trzeba po prostu ten defekt samemu naprawić, więc jest to taki trochę survival. No i to, co też istotne, starty są o 7 rano, często gdy dopiero wschodzi słońce, więc trzeba oczywiście wstać około 4:30. tak aby zdążyć się przygotować i śniadanie w rozgrzać przed startem. No i no, mówię, jest to na pewno survival, ale taki, który daje niesamowite przeżycia. Ja ten wyścig jechałam w 2019 roku w parze z Ariany Luti i z mojej drużyny Cross Racing Team jechała też para chłopaków, Andrzej Fink i Sergio Mantykon. No i wiele się działo, bardzo dużo się działo, to myślę, że audycji by nam zabrakło na opowiedzenie wszystkich przygód z całego wyścigu. Natomiast no, ja z niego wróciłam oczywiście wyczerpana, bo po drodze gdzieś niestety złapało mi przeziębienie, a mimo tego udało mi się wyścig ukończyć, natomiast bardzo, bardzo naładowana pozytywnymi emocjami. No i co najważniejsze, z Ariany, mimo wielu właśnie przygód, o których mówiłam, w tym różnych defektów, skończyliśmy cały wyścig na podium, więc był to wyczyn. No i wiele wspomnień. Przyznam, że chodzi mi po głowie, żeby do RPA, gdzie ten wyścig jest rozgrywany, jeszcze wrócić. Choć jak w miniony weekend startowałam w takiej króciutkiej, lekkiej etapówce czterodniowej, gdzie ścigaliśmy się po 2-3 godziny dziennie, czyli no, nawet no, raptem ćwiartka tego, co na Cape Epic, no to zaczęłam się zastanawiać, czy na pewno chcę to przeżywać.
To jest oby na pewno dobry pomysł.
Tak, bo to jest jednak sporo cierpienia, przepotężny wysiłek. Natomiast atmosfera jest niesamowita. Też ludzie w RPA są fantastyczni na trasie, w wioskach dzieciaki niesamowicie kibicują. Organizacja wyścigu jest fenomenalna, z transmisją na żywo, z helikopterami, z kamerami na rowerach, no absolutnie wszystko na najwyższym poziomie. No było to na pewno przeżycie, móc na wyścig przejechać i co najważniejsze było ukończyć z takim dobrym wynikiem.
Moi drodzy, w 2003 roku Maja Włoszczowska w Lugano została mistrzynią świata w maratonie. Teraz jej taki naprawdę ostatni sukces, jaki osiągnęła, no to wicemistrzostwo świata właśnie w maratonie w poprzednim roku. Jakby pani nam wyjaśniła, na czym ta różnica polega pomiędzy właśnie startem w maratonie, a w mistrzostwach świata w kolarstwie górskim, czy też w igrzyskach olimpijskich?
Kolarstwo górskie ma kilka konkurencji, a tak, bo to trzeba rozgraniczyć, i ta olimpijska konkurencja nazywa się cross country i ona polega na tym, że się ścigamy na rundach. Przede wszystkim różnica jest taka, że wyścig jest dużo krótszy. Cross country, czyli to, co jedziemy na igrzyskach olimpijskich, trwa niecałe 1,5 godziny. Tymczasem maraton to jest wyścig na jednej, najczęściej dużej pętli, o dystansie około 80-100 kilometrów w terenie, co przeważnie zajmuje około 4-5 godzin, więc no jest to zupełnie inny rodzaj wysiłku. Do cross country trzeba być takim silnym, dynamicznym. Do maratonu dużo większe znaczenie ma wytrzymałość, ale tu rower jest dokładnie taki sam. Może na cross country mamy trochę bardziej trudne trasy w sensie technicznym, więcej głazów, skał, korzeni, ale też z tą trasą mamy więcej czasu, żeby się zaznajomić. No, ale w maratonie też potrafią się takie zdarzyć. Natomiast na pewno właśnie tutaj bardziej w maratonie ma znaczenie wytrzymałość. A do tego rodzaju wysiłku z całą pewnością ja mam duże predyspozycje. I taki Cape Epic, no to też to taki maraton w wydaniu razy 8, czyli codziennie maraton przez 8 dni. I no jak widać na pewno mam do tego predyspozycję, natomiast właśnie bardzo często są zawodnicy, którzy świetnie sobie radzą i w jednym, i w drugim. O maratonie słychać troszeczkę mniej z racji tego, że nie jest on konkurencją właśnie olimpijską, dlatego nie przykuwa on aż tak bardzo uwagi mediów i sponsorów, natomiast wysiłek jest na pewno też przepotężny. I na mecie daje dużo satysfakcji, jak już się ma tą całą trasę za sobą, a jeszcze ukończyć wyścig z dobrym wynikiem.
Tak się zastanawiam, pani Maju, bo patrząc na Justynę Kowalczyk, to jest taka dziewczyna, która parę lat po zakończeniu kariery została bardzo aktywna, ciągle może pochwalić się, jak widać na jej mediach społecznościowych, tarką na brzuchu, uprawia sport, jakby trochę musi, no bo wy zawodowi sportowcy nie możecie nagle przestać się ruszać, bo wasz krwioobieg by miał z tym duże problemy. Natomiast zastanawiam się, czy pani, myśląc o końcu kariery, też widzi siebie jako taką właśnie aktywną dziewczynę, która na tym rowerze będzie jeździć. I druga rzecz, czy widzi się podobnie jak na przykład Justyna w takich strukturach zarządzających, czyli jako osobę będącą, nie wiem, dyrektorem, trenerem, kimś, kto szkoli swoich następców, czy to zupełnie nie jest coś, co panią kręci?
Tak, jeżeli chodzi o aktywność, to tutaj zdecydowanie tak, też sobie nie wyobrażam życia bez ruchu, tak jak wcześniej mówiłam, na rowerze jeździć będę zawsze. Cieszy mnie to z myślą o końcu kariery, że będę mogła spróbować także innych sportów, ponieważ tak naprawdę będąc zawodowym sportowcem, z wielu sportów musimy rezygnować, ponieważ albo nie ma na nie miejsca w programie treningowym, albo są zbyt narażające na kontuzję, więc ja liczę na to, że właśnie po zakończeniu kariery tej zawodowej, oprócz roweru, będę mogła wpleść wiele różnych innych dyscyplin sportowych do swojego życia. Jeżeli chodzi o struktury sportowe, to tutaj przyznam, że Justynę Kowalczyk bardzo, bardzo podziwiam i bardzo ją szanuję za to, że właśnie dzieli się swoją wiedzą z młodzieżą i wręcz no, w tej chwili obejmując stanowisko dyrektora sportowego Polskiego Związku Biatlonu, to no tutaj wręcz takie, można powiedzieć, stanowisko polityczne, do którego trzeba mieć na pewno porządny charakter i jestem przekonana, że Justyna taki ma. Ja chyba byłabym trochę za miękka na takie stanowisko, więc siebie w tym nie widzę. Aczkolwiek oczywiście życie pokaże, jak moja ta kariera poza sportowa się ułoży. Raczej do struktur związkowych nie planuję trafić, ale tak jak mówię, nigdy nie wiadomo.
Moi drodzy, jeżeli słuchacie Mai Włoszczowskiej, to zdajecie sobie sprawę z tego, że mówi ładnym językiem polskim, że mówi płynnie, że mówi dynamicznie, że tutaj nie ma przestojów, nie ma wszystkich ma. I rodzi się pytanie, droga pani Maju, czy jakaś kariera dziennikarska chodzi po głowie? Ja też przypomnę, że Maja Włoszczowska ma na swoim koncie książkę, autobiografię. Fajnie o niej pisała. Wieczorami pomiędzy treningami, pomiędzy zupą a drugim daniem, pomiędzy kolacją a śniadaniem, na lotnisku, w samolocie, w hotelu, w samochodzie, na czterech kontynentach, wszędzie, gdzie się dało, kiedy się dało i jak się dało, ostatnie 6 miesięcy pisałam.
Tak było, faktycznie. Muszę przyznam podziękować Julianowi Obrockiemu, który mnie namówił na pisanie pierwszej biografii. On pisał ją razem ze mną, natomiast myślę, że mogę spokojnie powiedzieć, że 50% to jest moje pióro. Natomiast bez niego absolutnie, po pierwsze, bym tego wyzwania nie podjęła, po drugie, pewnie bym go nie zakończyła. Później powstała jeszcze druga książka, Rowerem na szczyt, którą współtworzyłam z Karoliną Oponowicz. To już bardziej taki poradnik rowerowy dla zaczynających przygodę z rowerem górskim i nie tylko. Fantastyczne obie, bardzo, bardzo się cieszę, że powstały, jestem z nich dumna. Czy kariera dziennikarska przede mną? Może taka w 100% pełna dziennikarska kariera nie, natomiast jakąś przygodę bardzo chętnie bym zaliczyła. Przede wszystkim uważam, że jest no, tak dużo do pokazania, jeżeli chodzi o rower, co rower nam daje, że nie jest tylko i wyłącznie przedmiot do uprawiania sportu, na którym się trzeba bardzo męczyć. To jest fantastyczny środek transportu, to jest fantastyczny sposób na zwiedzanie świata, który też sprawił, że ja dotarłam w wiele zakątków, o których nie miałam pojęcia, które były albo nieosiągalne samochodem, albo za dalekie, żeby dojść na pieszo. I to na pewno bym chciała pokazać, jeżeli będzie możliwość stworzenia takiego programu z którąś ze stacji, to tutaj będę pierwsza chętna do tego. I dziękuję za miłe słowa na temat mojego wypowiadania się. Ja zawsze jednak mam wrażenie, że mówię za szybko, za piskliwie i z pewnością matematyka była bardziej moim konikiem niż polonistyka. Tutaj na pewno wiele, wiele bym musiała pracować i uczyć się od kolegów. Daleko mi do prawidłowego fachu. Natomiast mówię, przygodę chętnie jakąś bym zaliczyła, ale bardziej siebie widzę powiedzmy w jakimś biznesie około rowerowym, około sportowym, w promowaniu jazdy na rowerze, w pokazywaniu właśnie wspaniałych zakątków, jakie mamy i w Polsce, i na świecie.
To ja tu widzę potencjał na połączenie Moniki Pyrek, która świetnie odnalazła się w mediach po zakończeniu kariery, z Martyną Wojciechowską. I tego życzę. Pani Maju, dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
Dzięki wielkie.
Kamil Gapiński, dziękuję wam bardzo. To był kolejny odcinek programu Kierunek Tokio.
Sponsorem audycji Kierunek Tokio i serwisu kierunektokio.pl jest PKN Orlen. Kierunek Tokio!